Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest Jarosław Policki z Gorzowskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed nami 11 listopada, więc setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, więc dziś o historii, bo ona jest bardzo ważna. W historii ważne jest tło niektórych wydarzeń. Polska, przypomnijmy, utraciła niepodległość w 1795 roku. Co się stało, że przez te 123 lata nie potrafiliśmy odzyskać niepodległości, mimo epoki napoleońskiej, wielu powstań, wiosny ludów, która Włochy obdarzyła niepodległością, a udało się dopiero w 1918 roku?
Można powiedzieć, że sam pan odpowiedział na to pytanie, dlatego że wiek XIX był wiekiem, kiedy można powiedzieć, że po roku 1815, kiedy granice w Europie zostały utrwalone postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego, można powiedzieć, ten europejski świat wielkiej polityki zastygł. Polskie próby, powstanie listopadowe, które wpisywało się jak gdyby w rewolucję, która miała miejsce we Francji, czy powstanie styczniowe, nie miały wystarczająco korzystnej koniunktury międzynarodowej.
I też trzy czarne orły nie chciały wolnej
Polski. Słynne trzy czarne orły. No i ja tutaj przypomnę rzecz, która może zabrzmieć dla słuchaczy, no może kontrowersyjnie, ale przypomnę słowa wieszcza, który modlił się o wielką wojnę ludów. Ta wielka wojna ludów wybuchła w roku 1914. Trwała przez 4 lata i jedna rzecz, do której na pewno doprowadziła, to do tego, że przeciwko sobie z bronią w ręku stanęli nasi zaborcy. No i po 4 latach prowadzenia tej wojny byli tak osłabieni, że nasz wielki wysiłek tym razem się powiódł.
Zdaje się, że profesor Roszkowski napisał, że gdzieś 3 się bije, tam Polska skorzystała.
Tak, tak, tak. Nic dodać, nic ująć.
Polacy byli przygotowani do tego, żeby wyrwać tę niepodległość?
Powiedziałbym symbolicznie, że grali na 2 fortepianach. Grali na fortepianie, który mówił, że należy walczyć o niepodległość w oparciu o państwa centralne. I tutaj ta symbolika legionów, działalności Józefa Piłsudskiego, NKN-u w Krakowie.
Tak, ale Piłsudski mówił, że trzeba przy Niemcach wywalczyć sobie niepodległość.
Tak, ale z drugiej strony nie możemy absolutnie zapominać o tym, że po drugiej stronie Roman Dmowski, Narodowa Demokracja, liczyli na odzyskanie, czy niepodległości, to może za dużo powiedziane. Ta niepodległość gdzieś tam kryła się w przyszłości, ale zakładali, że Antanta, przypomnijmy, Francja, Anglia i Rosja, to w oparciu o nich możemy coś zyskać. Wiemy, że jego zabiegi o kooperację, współpracę z Rosją zakończyły się niepowodzeniem. No, zabrakło chęci z drugiej strony. Od 1916 roku przenosi się do Szwajcarii, później Paryż, Komitet Narodowy Polski. No i wielki sukces, którym jest uznanie, ale to już będzie dopiero po rewolucji lutowej w Rosji. Komitetu Narodowego Polskiego za oficjalną reprezentację narodu polskiego. No, sukces dyplomatyczny, ale również wojskowy, no bo w roku 1918 powstaje słynna Błękitna Armia generała Józefa Hallera. Przypomnijmy, kilkadziesiąt tysięcy świetnie uzbrojonych, wyszkolonych, wyekwipowanych żołnierzy. Przypomnijmy, że posiadali własną artylerię, lotnictwo, jednostkę pancerną w roku 1918, coś absolutnie niesamowitego, wspieranych przez około 1000 francuskich instruktorów wojskowych, oficerów i fachowców technicznych. Kiedy w 1919 roku pojawią się na polach walki odradzające się Rzeczpospolitej, odegrają ogromną rolę.
Ale wróćmy trochę wcześniej w datach, bo mówimy tutaj także o tym, że nasi zaborcy w pewnym momencie zrozumieli, że no, muszą trzymać Polaków bliżej siebie. Akt 5 listopada, Niemiec i Austro-Węgier, ale także car Mikołaj II, który mówi: Polacy, ja wam dam całe państwo, będziecie mieli, co będziecie chcieli. Więc Polacy nie dali się złapać w czasie Wielkiej Wojny, na te haczyki, które im serwowano?
Doprecyzujmy, jeśli chodzi o postawę Rosji, to po pierwsze nie car, a jedynie wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, naczelny wódz. Tak, żadnych deklaracji, co najwyżej zjednoczenie ziem polskich w ramach Imperium Rosyjskiego. Wyjątkowo mglista i niekonkretna oferta.
Ale car też mówił dobrze, zgoda.
Naczelnego wodza można zmienić, a to nie car, tylko wielki książę wydał ową deklarację.
No, ale prawda jest taka, ale że Rosjanie mogli
się,
obiecywać.
Jeśli może, mogę, panie redaktorze, to znacznie poważniejszym aktem był akt 5 listopada 1916 roku. Tym razem mamy tutaj akt dwóch cesarzy. Przypomnijmy, że pierwsza wojna światowa toczy się już wtedy od 3 lat i pojawia się problem, który po niemiecku nazywa się Kanonenfutter, czyli mięso armatnie. Państwa centralne mają problemy z rekrutem. Królestwo okupowane już, Królestwo Polskie, to jest potencjalny teren rekrutacji nowych żołnierzy, no ale dlaczego Polacy mają walczyć? No i pojawia się deklaracja, w której ma powstać, a może to podkreślę, jakieś tam państwo polskie.
Bo nie było szczegółów.
No, sprawa była jeszcze o tyle ciekawa, że absolutnie ani Austro-Węgry, ani Niemcy nie chcieli zrezygnować ze swoich terenów zaboczych, więc byłoby to potencjalne państwo, które powstałoby tylko jak gdyby z ziem dawnego zaboru rosyjskiego. Co więcej, nie określono też formy rządów, powiedziano tylko, że będzie to monarchia. Najprawdopodobniej przewidywano na tron Polski kogoś z dynastii Hohenzollernów, stąd też powstał taki ciekawy twór o nazwie Rada Regencyjna. No ale to jest jak gdyby ta warstwa polityczna, była również warstwa wojskowa, powstała specjalna formacja, chyba najbardziej, jedna z najbardziej zapomnianych, o nazwie Polnische Wehrmacht, czyli ta polska siła zbrojna, która miała walczyć niezależnie od legionów po stronie państw centralnych. I tutaj dopowiedziałbym, że raptem 5 tysięcy ludzi wstąpiło w szeregi tej formacji, ale ja bym jej nie lekceważył. Tak? Jakkolwiek nazwijmy to wojskowi, którzy byli za jej sformowaniem, nie najlepiej dogadywali się z brygadierem Piłsudskim, to jednak tych 5 tysięcy szczególnie wyszkolonych młodszych oficerów, podoficerów będą na wagę złota w roku 1918.
Ale jeśli chodzi o tę warstwę polityczną walki o niepodległość, to warto wspomnieć także o 14 punktach prezydenta USA Woodrow Wilsona. Jednym z punktów była właśnie wolna Polska.
Tak i nie sposób tutaj pominąć polityka, którego z którym zakładki mam właśnie przed sobą, a mianowicie Ignacego Paderewskiego. Mistrza klawiatury, kompozytora, kogoś, kogo byśmy chyba określili współczesnym językiem celebryty. A jak wiadomo, celebryci mają dostęp do różnych ważnych osób. I tutaj można powiedzieć, że Ignacy Paderewski, szczególnie w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych, był znowuż, użyję języka współczesnego, no takim bardzo wybitnym polskim lobbystą. No a jego bezpośredni efekt działania to właśnie 13 punkt, czyli proszę pamiętać o tym, że oznaczało to nie mniej, nie więcej, tylko że w programie wojennym Stanów Zjednoczonych odbudowa niepodległej Polski z dostępem do morza stała się integralną częścią wojskowej strategii politycznej Stanów Zjednoczonych.
Ignacy Jan Paderewski jest pana ulubionym ojcem wolności? Czy jest ktoś inny?
Zaryzykowałbym, że najbardziej barwnym właśnie dzięki temu, że artysta w roli polityka może nie najlepiej się to zakończyło dla mistrza. Cytuję tutaj słowa Ignacego Daszyńskiego, który szczególnie pod koniec rządów Ignacego Paderewskiego miał powiedzieć: mistrzu, wszystkie kwiaty z polskich pól dla ciebie, ale złóż urząd. Mhm. Ale nie zmienia to faktu, że w styczniu 1919 roku Ignacy Paderewski jako premier stał się tą postacią, którą była w stanie zaakceptować zarówno prawa, lewa, jak i centrum polskiego społeczeństwa. Stał się takim wielkim zwornikiem, łagodzącym naturalne spory w trakcie odbudowy państwa polskiego. Był takim trochę, użyłbym takiego słowa, może nie do końca eleganckiego, ale trochę takim buforem między Romanem Dmowskim pracującym nad sprawą polską w Paryżu, No i odbudowującym szczególnie armię Józefem Piłsudskim w Warszawie.
No właśnie, bo 11 listopada Rada Regencyjna oddaje władzę tą cywilną, także rząd...
14,
przepraszam, oddaje... Nie, to cywilną. Wojskową 11.
A wojskowo 11, cywilną 14.
Tak jest. Natomiast powiedzmy trochę o roli Romana Dmowskiego właśnie w Paryżu, bo ona jest kluczowa. Zdaje się, że Roman Dmowski jako jedyny polski polityk podpisał się pod aktem kończącym I wojnę światową.
Jakkolwiek w pracach konferencji paryskiej bierze udział również Ignacy Paderewski. Tak, też tak. Nie powinniśmy o tym zapominać, wykorzystując tutaj może mniej zimną polityczną logikę, siłę argumentów, możliwość argumentowania w kilku europejskich językach, którymi to elementami dysponował Dmowski. No ale jest ten właśnie szarm, urok celebryty, pozycja wielkiego artysty. I ogromny urok osobisty.
No ale Dmowski, który świetnie zna języki, który dogaduje się za granicą i jego płomienna mowa mówiąca o historii Polski. O tym też warto wspomnieć.
No już bądźmy realistami. Kogo przekonał, tego przekonał, ale proszę pamiętać o tym, że to jest zimna gra interesów.
No, poza sporem.
Ale rzeczywiście logika, wywód i twarde argumenty to było to, co to cechowało polskie postulaty w wykonaniu prezentacji tego właśnie polityka.
Mówiliśmy o Józefie Piłsudskim, o Romanie Dmowskim i Paderewskim. Warto wspomnieć także na przykład Wojciecha Korfantego czy Wincentego Witosa.
No nie zapominajmy też o Ignacym Toszyńskim.
Oczywiście.
I powoli Toszyński. Zmierzamy w kierunku hasła Ojcowie Niepodległości.
Tak, tak.
Jak nie wiadomo, jest to oczywiście sprawa sporna, ale jakoś tak, chyba trochę dzięki w dużym stopniu wysiłkowi IPN-u utarło się, że jest ich 6 tych głównych. Są to ludzie, którzy rzeczywiście odegrali w procesie odbudowy niepodległości ogromną rolę, choć podkreślmy to, może nie wszyscy akurat w roku 1918, ponieważ ogromna rola Korfantego to są lata 1919-1921, tak? Czyli walka o Śląsk.
Czyli 3 powstania śląskie. A propos powstań śląskich, bo kiedy czytamy historię powstań śląskich i efekt 3 powstania śląskiego po plebiscycie, no to patrząc na ziemię, no to Polska uzyskała 1/3 Górnego Śląska. Ale?
No ale jaką? Tak?
Ale jaką?
Większa... Inaczej, proszę spojrzeć na fakt, że następujący. Szczególnie tereny Królestwa Polskiego, gdzie również mamy przecież Zagłębie Dąbrowskie, były po pierwsze zniszczone działaniami wojennymi, po drugie zrabowane i zniszczone działaniami rabunkowymi ze strony okupanta. Tak? Przypomnijmy, że wiele fabryk Rosjanie wywieźli na wschód w trakcie ewakuacji roku 1914-15. Natomiast Śląsk, tam wszystko było sprawne, tam wszystko funkcjonowało. Kopalnie,
3/4 kopalń dostaliśmy my, połowę hut także my. Także,
no. Powiedziałbym w ten sposób, Śląsk to był stos pacierzowy gospodarki II Rzeczpospolitej po wybudowaniu, o czym też się niewiele mówi, tak? Bo Gdynia, ale do Gdyni trzeba wybudować było linię kolejową. To był pierwszy taki wielki wysiłek komunikacyjny II Rzeczpospolitej. Dlaczego? Dlatego, żeby można było niezależnie od Niemców, którzy zawsze mogli ogłosić wojnę celną i zablokować granice, abyśmy to nasze czarne złoto, czyli węgiel, mogli eksportować w świat.
Sama data. 11 listopada.
Ja o tym teraz strasznie dużo mówię i czasami podkreślam, że jest to po prostu pewna kwestia polityczna. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Ponieważ w zasadzie dat, które moglibyśmy uznawać za takie, o których możemy uznać, że to jest moment tego odrodzenia formalnego, jest kilka. Zacznę od tego, że jeszcze w październiku deklaracja o niepodległości składa sama Rada Regencyjna.
Śląsk-Cieszyński w październiku jest już wolny.
No ale nazwijmy to w ten sposób, że to są jeszcze takie regionalne ośrodki bez aspiracji, że to jest centrum ogólnopolskie. No pierwsze centrum ogólnopolskie, jak wiadomo, 7 listopada Lublin, tak. Rząd Ignacego Daszyńskiego. No ale to jest Lublin, nie Warszawa. Jednak te najważniejsze rzeczy dzieją się w stolicy. Marszałek przyszły, wtedy jeszcze brygadier uwolniony z twierdzy w Magdeburgu, przyjeżdża do Warszawy 10, a 11 listopada władza nad wojskiem zostaje mu oddana przez Radę Regencyjną. I teraz strasznie ważna rzecz. Właściwie poza tym najtrudniejszym chyba okresem, czyli poza rokiem 1919, ta data jest traktowana jako takie święto wojskowe. Dodajmy, że nie ma jeszcze wtedy takiego zwyczaju, że to są dni wolne od pracy, w związku z czym 11 listopada jest świętem, ale tak naprawdę to święto odbywa się w najbliższą niedzielę po.
I dopiero 37 rok, kiedy
i dopiero w roku 1937 następuje oficjalne usankcjonowanie. Święto pierwotnie wojskowe staje się świętem ogólnonarodowym. No, dalsze losy 11 listopada są też niezwykle ciekawe. Ja niedawno też o tym mówiłem, o czym mało kto wie, ale jeszcze w 1944 roku, co prawda bez Piłsudskiego, bez opowieści o marszałku, ale w tej Polsce lubelskiej, Polsce PKWN-owskiej, świętowano 11 listopada 1944 roku. Natomiast już od roku 1945 do samego końca PRL-u w zasadzie no, świętem tym odrodzenia było święto 22 lipca, manifest lipcowy.
No ale te daty, o których moglibyśmy jeszcze mówić, to jest na przykład 14 listopada, czyli władza cywilna dla Piłsudskiego, czy 16, kiedy Piłsudski wysyła...
notę o odrodzeniu państwa polskiego. Ale to warto wiedzieć dla pasjonatów historii, natomiast myślę, że 11 listopada jest piękną datą. Nie wiem, czy do końca szczęśliwą, ponieważ... No, o czym będą świadczyły obchody tegoroczne, na pewno nie będzie zbyt wielu przywódców, jeśli będą przywódców państw Europy Zachodniej. Dlaczego? Nie do końca jest to sprawa taka, że oni nas lekceważą czy nie chcą, ale proszę pamiętać, że 11 listopada to również data podpisania rozejmu w Compiègne, kończącego I wojnę światową. A znaczenie I wojny światowej dla Europy Zachodniej to są po prostu miliony ofiar, tak? I jak gdyby gigantyczne zmagania o to, kto będzie panował nad Europą.
Jeśli chodzi o edukację, państwo widzą, ci, którzy oglądają nas na Facebooku, przygotował pan i przyniósł do naszego studia także materiały edukacyjne Instytutu. Co to tutaj przed panem leży?
Ja bym powiedział w ten sposób. Ktokolwiek chciałby zobaczyć, co Instytut ma w sferze edukacji do zaoferowania, serdecznie polecam wizytę na stronie mojaniepodległa.pl. Ewentualnie można szukać samodzielnie, można wejść na naszą stronę oficjalną i też to się znajdzie bez problemów. Natomiast dzisiaj zabrałem ze sobą dosłownie kilka materiałów, tak? Może jak pokazujemy to, słuchacze tego nie widzą, ale kto nas ogląda, to może to zobaczyć. Zabrałem dzisiaj ze sobą grę edukacyjną Twórcy Niepodległości, którą przygotowali nasi koledzy z IPN-u w Łodzi. Zabrałem ze sobą, to w ogóle jest okręt flagowy IPN-u, tak mogę śmiało
Ojcowie
powiedzieć. Ponieważ jest to rozwinięcie edukacyjne naszego takiego projektu, który wymyślili nasi moi koledzy i koleżanki ze Szczecina i który został później podchwycony przez całą Polskę i którego zwieńczeniem oprócz tego materiału jest wielka wystawa zewnętrzna pod tytułem Ojcowie Niepodległości. No i bardzo miło mi zapowiedzieć mieszkańcom naszego miasta, że już niebawem, czyli jeszcze w listopadzie, ta wystawa do Gorzowa przyjedzie i będzie można ją zobaczyć, jak myślę, na Placu Grunwaldzkim. Mam nadzieję, że przez dłuższy okres czasu. Tym materiałem edukacyjnym, gdzie są scenariusze lekcji, gdzie są pocztówki dźwiękowe, które przygotowano w Radiu Szczecin, a dzisiaj się dowiedziałem, że i Radio Zachód w tym partycypowało. Także tym bardziej gratuluję. Jest też taki projekt, można powiedzieć, że szczególnie dla nauczycieli, to dzięki temu materiałowi można sobie zrobić własną szkolną mini wystawę Ojcowie Niepodległości. Ale zabrałem ze sobą dzisiaj jeszcze oprócz takich już zupełnych drobiazgów, które tutaj zostawię, bo może będzie okazja rozdać to przy jakiejś
oczywiście
okazji
jakieś pytanie
słuchaczom radia. Zabrałem jeszcze jeden materiał związany z postacią bliską mojemu sercu. Mianowicie niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć w odsłonięciu pomnika księdza Witolda Andrzejewskiego. Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę związaną z tą postacią. Ta wystawa po takiej przerwie technicznej również wróci do Gorzowa i każdy chętny będzie mógł się z nią zapoznać. A ja dzisiaj zabrałem ze sobą dosłownie kilka broszurek z materiałem przygotowanym przez dr Martę Marcinkiewicz ze Szczecina i też to zestawie, także wszyscy chętni będą mogli tutaj, jeśli oczywiście spełnią Państwa oczekiwania, otrzymać coś takiego.
Dziękuję bardzo, dziękuję za przyniesione materiały, dziękuję za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Jarosław Policki, Gorzowska Delegatura IPN-u był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.